studiu Radia Fama nasz gość, pani Marzena Ciesielska, psychoterapeutka, autorka książki Jak zostać mądrą wariatką, instrukcja obsługi siebie, ty kontra ty. Pani Marzeno, bardzo panią serdecznie witam w naszym studiu.
Ja też również witam, bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam słuchaczy.
Ostatnio miałam okazję przeczytać pani książkę i właśnie wtedy pomyślałam, że jest pani tą właściwą osobą, z którą możemy porozmawiać o takich różnych ważnych rzeczach. Dzisiaj temat niezwykle istotny, bo będziemy mówić o poczuciu własnej wartości, ale zanim o tym porozmawiamy, chciałabym, żeby pani przedstawiła się naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Fama. Kim pani jest, czym się pani na co dzień zajmuje?
Na co dzień jestem psychoterapeutką i terapeutką uzależnień. Brzmi może to strasznie jako psychoterapeuta, natomiast jest to osoba, która wspiera w rozwoju osobistym. Psychoterapia kojarzy się z chorobami psychicznymi, zaburzeniami. Nic bardziej mylnego. Osoba, która potrzebuje wsparcia i szuka jakiejś pomocy, no to wtedy może się udać do psychoterapeuty.
Troszkę wam się zmienił zakres, można powiedzieć, pracy, bo teraz pandemia nas chyba tego nauczyła, że możemy uzyskać taką pomoc w sposób zdalny, prawda?
Świat się otworzył. Myślę sobie, że psychoterapia też rozwinęła się dzięki temu, że mamy pandemię, bo możemy docierać do ludzi, którzy szukają wsparcia i pomocy, a wcześniej to mam wrażenie, że było tak trochę w kuluarach, czyli ludzie się wstydzili, zostawali sami ze sobą, a pandemia myślę, że przyspieszyła taką świadomość o tym, że mamy zdrowie psychiczne, mamy emocjonalność, mamy psychikę i dbajmy o nią. I o tym jest właśnie też ta książka.
Pani Marzeno, a czy pandemia w pani odczuciu w bardzo drastyczny sposób jakby powiększyła zasób tych pacjentów, którzy potrzebują pomocy? Czy to jest taki okres, kiedy no rzeczywiście my potem pomoc musimy prosić częściej?
Myślę, że ona przyspieszyła, że to by nastąpiło, ale być może nastąpiłoby za rok, za 2 lata czy za 3 lata. Mówi się o tym, że pandemia spowodowała więcej rozwodów, więcej kryzysów, ale myślę sobie, że te rozwody i kryzysy, one pewnie by nastąpiły, tylko je po prostu mamy szybciej.
Dziś będziemy rozmawiać o sobie, bo to jest tak naprawdę o człowieku, o nas samych. I o tym, jak trudno czuć się silnym i pewnym siebie. Dlaczego właśnie jest tak trudno?
No to jest fenomen. Ja też próbowałam na to pytanie odpowiedzieć sobie, bo 15 lat pracuję w zawodzie. Natomiast na to pytanie próbuję odpowiedzieć sobie sama. Wydaje mi się, że już od 15 roku życia uznałam, że czegoś mi brakuje, że mam wiedzę, próbuję, znam te elementy poczucia własnej wartości, ale ciągle nie czuję się silna. I to jest wspaniałe pytanie. Zmierzyłam się z tym pytaniem. Udało mi się odkryć właśnie, jakie elementy i o co chodzi w tym poczuciu własnej wartości, bo myślę sobie, że każdy z nas chce być silny, chce być mocny, chce sobie radzić na rozmowach kwalifikacyjnych, znaleźć wspaniałego partnera, który ma poczucie własnej wartości, ale jak to osiągnąć? O co w tym wszystkim chodzi? I na te pytania udało mi się odpowiedzieć. Jestem po prostu przeszczęśliwa, bo będąc w tym miejscu, w którym jestem, rozmawiając z panią redaktor, to świadczy o tym, że mam poczucie własnej wartości, ale to wymagało naprawdę sporych studiów i analizy, żeby to wszystko ogarnąć. Ale dzisiaj właśnie chcę o tym opowiedzieć, żeby to nie było zagadką.
No właśnie, a z czego wynika taka nasza siła, nasze poczucie własnej wartości? Z czego właśnie?
No myślę, że ono powinno wynikać ze środka, a my staramy się szukać jakichś takich czynników zewnętrznych, które nam pomogą zbudować tę siłę. I one rzeczywiście pomagają, no bo dobrze mieć fajne stanowisko, dobrze jest też mieć pieniądze i zarabiać i mieć fajny samochód. Natomiast przychodzą momenty, kiedy tracimy pracę, kiedy samochód się psuje i przestaje już być tak wspaniały, albo dzieją się inne rzeczy, które powodują, że upadamy. I jeśli mamy to poczucie własnej wartości, ale od środka zbudowane, to wtedy nas to wszystko tak nie załamuje. Natomiast jeżeli to jest tylko oparte właśnie na tych czynnikach zewnętrznych, no to leżymy, no i mamy poważny kryzys życiowy. Mamy depresję, mamy stany lękowe.
Czyli bez takiego fundamentu mocnego to żadna budowla się nie utrzyma. No właśnie, i teraz ja będę panią męczyć o to, jak ten fundament stworzyć i w jaki sposób. No i co jest najważniejsze przy budowaniu takiego swojego poczucia własnej wartości? Jakie elementy na to się składają?
Mm-hmm. ja opowiem, jak wygląda poczucie wartości budowane nie od początku, kiedy wychowujemy się w rodzinie i mamy szczęście budować to poczucie własnej wartości. Ja opowiem o takiej sytuacji, kiedy już jako dorośli ludzie uświadamiamy sobie, co często widzę w gabinecie, że albo nie mamy tego poczucia własnej wartości, albo ono jest w stanie opłakanym. Więc opowiem o tych elementach, ale z punktu widzenia człowieka dorosłego, który w pewnym momencie budzi się i dochodzi do wniosku, że jest słabo, że jest duży kryzys życiowy. I u mnie było podobnie, bo ta książka, którą napisałam, ona jest w oparciu o moje doświadczenia i o doświadczenia moich klientów z gabinetu, czyli nie wymyślam, to nie są rzeczy jakieś, nie wiem, stworzone i teoretyczne, to jest po prostu sama prawda. I pierwszy moment, który musi nastąpić, jest bardzo niewygodny. To jest po prostu kryzys, czyli przychodzi moment, kiedy dochodzimy do ściany, kiedy pojawia się taka trudna sytuacja w naszym życiu, że już bardziej nie możemy uciekać od siebie, już bardziej nie możemy siebie oszukiwać, no i musimy podjąć decyzję, czy depresja, czy jednak bierzemy się do pracy. I jak uznajemy, że no chyba trzeba coś z tym zrobić, bo już nie damy rady więcej siebie oszukiwać, to właśnie mamy ten wspaniały moment, kiedy może się budować poczucie własnej wartości. Czyli na kryzysie, na dramacie możemy zbudować coś wspaniałego. To trochę jak poród. Trzeba się namęczyć w akcji porodowej, ale efekty mogą być niezłe.
Powiedziała pani, kiedy przestaniemy się oszukiwać, to jest chyba dosyć częste, prawda? Zwłaszcza u kobiet. I mnie się wydaje, że często też myślimy sobie, ja to robię dla kogoś, ja to sobie ze swoim moimi potrzebami poczekam. To jest chyba to dosyć częste w pani gabinecie, kiedy słyszy pani takie słowa i jak dochodzimy do wniosku, że już nie chcę cierpieć, już nie chcę tego robić, to szukamy pomocy. Ale czy często jest tak, że ludzie obwiniają wokół wszystkich, nie myśląc w tym momencie, że może coś jest jednak we mnie nie tak?
No pięknie dotknęliśmy dwóch elementów z poczucia własnej wartości i to wyciągnę z pytania pani redaktor. Bo kiedy pojawia się ten kryzys, no to pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, żeby zacząć coś robić, to oglądać, w jakim my jesteśmy kryzysie. Czyli pooglądać to swoje bagienko, w którym się taplamy rozkosznie od wielu, wielu lat. I to jest ten pierwszy element, który musi wyrosnąć jako takie drzewko. Ustalamy, co jest dookoła, tak? Czyli w jakich problemach jesteśmy. Czyli jeżeli jesteśmy w toksycznej relacji, to musimy to nazwać, że to jest toksyczna relacja. Jeżeli mamy nauk, albo nasz partner ma nauk, no to dobrze by było nazwać rzecz po imieniu, że chyba jest jakiś problem z nałogiem. Czyli oglądamy, otwieramy szeroko oczy i patrzymy na to, w czym jest ten problem. Bo to jest tak, jak idziemy do mechanika, no nie możemy oddać samochodu i powiedzieć, napraw pan ten samochód, tylko musimy mu powiedzieć, co tam trzeszczy, co tam zgrzyta, gdzie może być problem. Przecież on nie będzie wymieniał części w samochodzie wszystkich, tylko tą konkretną, którą potrzebujemy i analogicznie jest w pracy nad sobą. Czyli ustalamy, co jest do poprawy, bo to nie jest tak, że wszystko jest do poprawy. Być może jeden element jest tak zasłaniający inne pozytywne rzeczy. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że oglądamy i nazywamy i patrzymy na to, jakie to bagienko mamy, w którym się rozkosznie taplamy. A druga rzecz właśnie, którą przed chwilą też usłyszałam w tym pytaniu, to jest właśnie ten drugi klocuszek, który wychodzi obok tego oglądania, to jest to, że musimy wziąć odpowiedzialność za siebie. Do mnie jak przychodzą kobiety, to często mówią tak, ja już nie mam siły, ja się zajmuję mężem, domem, ogrodem, wyprowadzam psa, nawet swoimi rodzicami się, a ja się pytam tak, a czy ma pani czas na siebie? Czyli w tym idealnym planie życia tej kobiety okazuje się, że nie ma miejsca na nią samą. I stąd jest problem, i stąd jest dramat, czyli drugi element poczucia własnej wartości. Pamiętajmy o sobie, że mamy potrzeby, że mamy emocje, że musimy mieć czas na to, żeby wypić kawę, porozmawiać sobie ze znajomymi i odpocząć, bo myślę, że tak jesteśmy wychowani kulturowo, że nie pozwalamy sobie na to.
No tak, bo to wtedy w naszych głowach urasta do rangi, no ja nie mogę być taką egoistką,
tak,
prawda?
Tak.
Bo ja żyję dla innych.
A poczucie wartości tego wymaga, tego oczekuje. Bo poczucie wartości to trochę jak zęby. Jak mamy piękne, białe zęby, ale nie mamy na przykład jedynki i czwórki, to nawet jak się uśmiechniemy, to nikt nie doceni tego, że mamy piękne, białe zęby, bo nie mamy jedynki i czwórki. I to samo jest w poczuciu własnej wartości. Jeżeli chcemy ją mieć pełną, to musi każdy z elementów musi zaistnieć, bo jak wyskoczy któryś z tych elementów, to przestaje być siła tego poczucia własnej wartości.
To ja tutaj jakby przyczepię się do tego, co pani powiedziała, bo to mi się pięknie kojarzy z tym kolejnym moim pytaniem. Co z samooceną? Bo na przykład ktoś jest chory, ktoś ma jakieś ułomności, prawda? Jak w tym momencie zadbać o własną samoocenę, taką, żeby ona była na właściwym poziomie? Jak to zrobić wtedy?
No, ja też współpracuję ze Stowarzyszeniem Amazonki i tam obserwuję sobie, kiedy jestem poproszona o to, żeby poprowadzić jakiś wykład, obserwuję coś wspaniałego. Kobiety, które właśnie nie pamiętały o sobie, nie dbały o siebie, były zajęte dziećmi, mężem. Przychodzi taki moment, kiedy się pojawia ta śmiertelna choroba, bo trudno jest powiedzieć, czy ta osoba wyjdzie z tego, czy nie. Nagle następuje jakieś takie odrodzenie. Ta kobieta przypomina sobie, że jej życie jest kruche, że ona ma określony czas na ziemi i uświadamia sobie, że ona jednak jest fajna, jest mądra i nawet jeśli nie ma tej piersi, nawet jeśli jakieś inne dolegliwości się pojawiają, to samoistnie ona zaczyna wierzyć w siebie i doceniać to, że może, że naprawdę jeszcze ma trochę czasu i że może wiele rzeczy zrobić. Więc samoocena to jest kolejny element, żeby w siebie uwierzyć, żeby polubić siebie, bo to, co obserwuję jeszcze w gabinecie, to to, że my bardzo nie lubimy siebie. Ja mam wrażenie, że jesteśmy takimi terrorystami. Boimy się zamachowców, że ktoś bombę podłoży w tunelu, a ja myślę, że powinniśmy najbardziej bać się samych siebie, bo jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do siebie. Nie lubimy siebie, karzemy siebie za jakieś drobne przewinienia, za to, że nie jesteśmy idealni i myślę, że terrorysta przy nas samych to jest pikuś.
Wymięka.
Wymięka.
Pani Marzeno, teraz kolejny ważny aspekt tego tematu, bo jeżeli dochodzimy do takiego momentu, że postanawiamy, że jednak coś trzeba zmienić. Wokół nas są ludzie, na przykład chociażby rodzina, partner. Jak się komunikować w takim momencie? Można mieć do tego różne podejście. Bo, no tak, powiem, wiesz co, nie, ja dzisiaj nie będę robić tego czy tego, bo ja muszę mieć czas dla siebie. No i jak to zrobić, żeby, no, żeby nam to jakoś gładko poszło, bo my mamy blokady.
No mamy ogrom blokad, a co inni powiedzą, a czy to wypada, czy pasuje. I myślę sobie też, że musimy się nastawić na to, że na początku, kiedy siebie zmieniamy, to będzie ogromny szok dla otoczenia, bo inni będą nas odbierali jako egoiści. No ale jak to? No przecież wczoraj jeszcze byłeś taki, a dzisiaj już się nie można z tobą dogadać. Więc na początku każdej zmiany, czy ona jest pozytywna, czy ona jest negatywna, ja mam wrażenie, że musimy się nastawić, że będziemy sami. Bo ludzie muszą z boku poobserwować, co to za zmiana nastąpi. I dajmy czas ludziom, naszej rodzinie, żeby mieli taką okazję poobserwować, w jakim kierunku my idziemy. Więc dajmy im prawo do tego, że mogą nas nie akceptować, że mogą nas krytykować, że mogą być różne działania, które będą trochę polegały na zmuszaniu nas, żebyśmy z powrotem wrócili w ten stary schemat, ale to jest zupełnie naturalne i to minie. I
rozmawiajmy.
Ważne, żeby się nie przestraszyć. Mhm. Tak, po prostu rozmawiajmy.
Mhm. A jak się komunikować w takiej sytuacji? Co jest najważniejsze w takiej komunikacji?
Myślę sobie, że ważna jest szczerość, to jest takie oklepane, ale szczerość względem siebie, czyli żeby samemu pogadać ze sobą, czego ja tak naprawdę potrzebuję i co jest dla mnie ważne. Bo jeżeli ja sama nie będę wiedziała, o co mi chodzi, to tym bardziej nie przekażę tego i nie obronię tego swojego zdania przed inną osobą. Więc myślę sobie, że istotne jest to właśnie ten punkt pierwszy, czyli zwiększać świadomość i rozmawiać z innymi osobami na temat tego, o co mi chodzi. To nie jest tak, że mamy 30-40 lat, siwe włosy na głowie i to oznacza, że jesteśmy dojrzali. Ta dojrzałość fizyczna pewnie tak, natomiast emocjonalna, ona się cały czas buduje. I nawet w wieku 50-60 lat my cały czas poznajemy siebie. Więc im więcej rozumiemy siebie, im bardziej zbliżamy się do zrozumienia, o co nam chodzi, to tym większa szansa na bycie szczęśliwym człowiekiem. Ja to praktykuję cały czas, każdego dnia. My psychoterapeuci mamy też swoich terapeutów, z którymi rozmawiamy i też odkrywamy siebie.
A co z akceptacją? Bo to chyba też jest ważny element.
No niezwykle ważna jest akceptacja i akceptacja siebie samego, żeby polubić. I ja też dlatego dałam tytuł w mojej książce Jak zostać mądrą wariatką, bo ja się czuję i mądra, i głupia. I ja nie mogłam zaakceptować przez bardzo długi czas tego, że ja jestem nieidealna, że ja mam wady, że ja popełniam ogrom błędów. Było mi to trudno znieść. I dopiero jak nastąpiła właśnie ta akceptacja tego, że ja jestem taka i taka, że w wielu sytuacjach jestem mądra, a w wielu sytuacjach jestem głupiutka. Zaakceptowanie tych elementów i tych fajnych, i tych mniej fajnych dopiero daje takie poczucie spokoju, bo tak to cały czas się człowiek mierzy ze sobą, karze się, złości się na siebie, a to po prostu najlepsze wyjście, polubić i wady, i zalety. To nie jest proste, to wymaga pracy, ale to też powoduje potem wspaniałe efekty właśnie w poczuciu własnej wartości.
Pani Marzeno, bardzo ciekawie się z panią rozmawia, bardzo chciałabym jeszcze troszkę mieć możliwość po prostu porozmawiania z panią na różne tematy. Jeżeli pani będzie gdzieś w okolicach naszego studia, to ja zawsze zapraszam na takie pogaduchy.
Przyjemność.
Na te ważne dla nas przecież bardzo tematy.
Tak, tak.
A tak na koniec zapytam, jak pani jechała tutaj do naszego studia, jak się pani podoba Żyrardów?
No, Żyrardów jest bardzo uroczym miastem, szczególnie te czerwone cegły. One mi bardzo przypominają miasto, z którego pochodzę, Pabianice, bo tam też jest taki piękna ulica i hotel z czerwonymi cegłami i manufaktura, która też jest właśnie w tym klimacie, więc piękne miasto, poznaję go coraz lepiej, no i jak będę miała okazję przyjeżdżać, to... Jeszcze więcej okazji będę miała.
My zapraszamy oczywiście, może kiedyś pójdziemy wspólnie odwiedzić nasze fantastyczne wielbłądy, bo już mamy 3 wielbłądy w Industrialnej Zagrodzie przy Muzeum Mylniarstwa. Myślę, że to warto też zobaczyć. To są takie bardzo naturalne antydepresanty, bo one się zawsze jakoś tak przyjemnie uśmiechają do ludzi.
No to niemożliwe, muszę to zobaczyć.
Bardzo pani dziękuję i przypomnę naszym słuchaczom, że gościem Radia Fama była pani Marzena Ciesielska, psychoterapeutka, i rozmawiałyśmy oczywiście o tym, jak trudno czuć się silnym i pewnym siebie, ale że jest to do zrobienia.
Jest do zrobienia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.